Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Wybory do Landtagu w Saksonii-Anhalt wygrywa CDU. Niemcy chcą płacić afrykańskiemu państwu za zbrodnie sprzed ponad 100 lat. Dania z kolei wstrzymuje budowę gazociągu Baltic Pipe. Co to oznacza dla Polski? Jest czwartek, 10 czerwca, przy mikrofonie Bartosz Garczyński, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Na temat znaczenia niemieckich wyborów dla Polski porozmawiam z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Następnie problemom Polski na światowej arenie energetycznej przyjrzymy się w rozmowie z redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka24. O reparacjach, które nie są reparacjami, czyli o geście Niemiec wobec Namibii, usłyszą Państwo w doskonałym komentarzu Aleksandry Rybińskiej. Zatem godzina tematów zagranicznych i dobra muzyka już teraz przed nami. Zaczynamy! Sąd Unii Europejskiej unieważnił sankcje nałożone przez kraje członkowskie wobec byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego syna, ale pozostają oni na czarnej unijnej liście. Sędziowie z Luksemburga zakwestionowali europejskie restrykcje z 2019 roku. Jednak w mocy pozostają sankcje przedłużone w marcu o rok. O szczegółach Beata Płomecka.
Unijne sankcje wobec Wiktora Janukowycza i jego syna za defraudację państwowych pieniędzy zostały nałożone w kwietniu 2014 roku. Wiązały się one z zamrożeniem majątku we wspólnocie i co roku były przedłużane. Dziś sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji z 2019 roku, bo jak uzasadnił, kraje członkowskie nie zweryfikowały informacji z Ukrainy, czy prawa do obrony i do ochrony sądowej były przestrzegane. Unijni sędziowie w Luksemburgu przyznali wprawdzie Janukowyczowi i jego synowi rację, ale to orzeczenie wcale nie oznacza ich wygranej. Utrzymane bowiem w mocy są sankcje, które zostały w marcu przedłużone o rok wraz z nowym uzasadnieniem. W dzienniku urzędowym Unii Europejskiej napisano, że prawo do obrony było przestrzegane w postępowaniu karnym, na którym opierały się unijne kraje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Czechy spodziewają się osiągnięcia porozumienia z Polską w sprawie kopalni Turów w ciągu 2-3 tygodni, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Czech Martin Smolek. W tym czasie Czesi nie będą domagać się egzekwowania zaproponowanych kar, a strona polska będzie mogła odnieść się do ich wniosku. Działania czeskiego rządu skrytykował czeski Greenpeace, który oczekuje twardej postawy wobec Polski.
W poniedziałek strona czeska zwróciła się do TSUE o nałożenie kar na Polskę za niezastosowanie się do decyzji Trybunału, który nakazał wstrzymanie wydobycia w Turowie do czasu wydania wyroku lub osiągnięcia porozumienia z Czechami. Czeska propozycja mówi o 5 milionach euro kary za każdy dzień wydobycia. Czeski wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek przekazał, że zanim Czesi zaczną domagać się płacenia kar, które miałyby trafiać do budżetu Unii Europejskiej, Polska będzie miała 2-3 tygodnie na polubowne zakończenie sporu. Tyle czasu potrzebujemy na wypracowanie porozumienia. Jeśli Polska pospieszy się, nie będzie musiała zapłacić żadnej kary, powiedział wiceminister podczas posiedzenia Parlamentarnej Komisji do Spraw Środowiska. Czesi oczekują od strony polskiej m.in. sfinansowania budowy ujęć wody oraz infrastruktury chroniącej przed negatywnymi skutkami wydobycia. Chcą też mieć dostęp do informacji o bieżącej działalności przygranicznej kopalni. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga.
Stany Zjednoczone przekażą biedniejszym krajom 500 000 dawek szczepionki przeciwko COVID, poinformował Biały Dom. Plan zostanie oficjalnie ogłoszony przez prezydenta Joe Bidena podczas szczytu grupy G7 w Wielkiej Brytanii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Rząd Joe Bidena zawarł porozumienie z firmą Pfizer na zakup 500 milionów dawek szczepionki przeciwko COVID-19. 200 milionów ma zostać dostarczonych w drugiej połowie tego, a kolejne 300 milionów w pierwszej połowie przyszłego roku. Szczepionki trafią do 92 mniej zamożnych krajów świata oraz państw Unii Afrykańskiej. Ogłaszając darowiznę podczas szczytu G7, prezydent Joe Biden wezwie inne zamożne kraje, by przyłączyły się do Stanów Zjednoczonych. Dzięki potędze swojej demokracji, wynalazczości amerykańskich naukowców i potencjale gospodarki, Stany Zjednoczone pomogą światu walczyć z pandemią poprzez pomoc w szczepieniach, oświadczył Biały Dom, wskazując na historyczny charakter planu zakupu 500 000 dawek szczepionki przeciwko COVID i przekazania jej biedniejszym krajom. Biały Dom przypomniał, że rząd USA już wcześniej zadeklarował $2 miliardy na wsparcie programu COVAX i przekazanie innym krajom 80 milionów dawek szczepionki na COVID. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
Magazyn Zachodni.
Decy zwyciężają w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt. To ostatnie wybory regionalne w Niemczech przed prawdziwym testem poparcia, czyli wyborami do Bundestagu we wrześniu. Gościmy dziś w Magazynie Zachodnim doktora Piotra Andrzejewskiego, analityka Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór państwu.
No to tak, mamy CDU 37,1% poparcia, AfD 20,8% poparcia, Lewica 11, SPD 8,4, FDP 6,4 i Zieloni 5,9%. Jak odczytywać te wyniki? Bo pierwsze, co mi się tak rzuca w oczy, to te takie przewidywania, że Zieloni mogą wygrać wybory we wrześniu, no a tutaj są na szarym końcu i ledwo przekroczyli próg tak naprawdę.
Przede wszystkim, zanim przyjdę do Zielonych, to trzeba powiedzieć, że pierwszą podstawową zasadą jest nie ufać do końca sondażom, ponieważ pod koniec tego wyścigu lokalnego w Sachsen-Anhalt to AfD no, miało wynik prawie że równy CDU w sondażach, a rzeczywistość no, brutalnie zweryfikowała pozycję tych partii, no, CDU z znaczącą przewagą, z ogromnym sukcesem lokalnym i w sumie być może z przełożeniem na całe państwo.
No to na pewno też będzie wsparcie słaby, duże tak? dla Armina Laschet'a, tak? Pamiętamy.
O tym za chwilkę. A Zieloni no, nigdy na wschodzie silni nie byli. Tutaj jest silna postkomunistyczna partia Die Linke, tak? Trzeci wynik 11%. O tym trzeba wspomnieć przede wszystkim. I ja bym przestrzegał przed takim jednoznacznym przenoszeniem warunków w konkretnym landzie, w konkretnym kraju federacji na całe Niemcy. To są jednak zróżnicowane regiony, w którym sytuacja polityczna jest zupełnie inna. No i to trzeba też powiedzieć, że taki wysoki wynik CDU w tym miejscu to jest zasługa przewodniczącego CDU w tym landzie, Rainera Haseloffa. To jest jego sukces, a nie Laschet'a przede wszystkim, a nie szefa całego CDU Laschet'a, tylko lokalnego działacza, właśnie Haseloffa. To jest jego wielki sukces, to jest bardzo popularny polityk.
No tym bardziej, że on był przeciwko Laschet'owi, on popierał Zydera.
No to jest właśnie taki smaczek, taki totalny smaczek, jest właśnie to, że Haseloff wspierał Zydera tak, w wyborach na przewodniczącego CDU, a nie Laschet'a. No niemniej jednak trzeba powiedzieć, że Laschet też wziął udział w tej kampanii i nie popsuł, nic nie popsuł, nie wpłynęło to negatywnie. Wręcz przeciwnie, uzyskano taki efekt synergii, tak, że zarówno lokalny polityk, jak i Laschet energicznie się włączył w kampanię i dało to pozytywny efekt. I komentatorzy w Niemczech zauważyli, że da się wygrać bez Merkel. To jest takie też może ciekawe, że wreszcie daje się coś wygrać bez najbardziej popularnej, ikonicznej wręcz postaci niemieckiej polityki, jaką jest kanclerz Angela Merkel. To być może budzi nadzieję dla CDU, budzi nadzieję dla Armina Laschet'a, no, który w przypadku przegrania tych wyborów z AfD no, miałby dużo podgórkę, a teraz CDU zyskuje nowy wiatr w żagle, taki podmuch, którego bardzo potrzebowali, bardzo ta partia potrzebowała.
W tym kontekście mówiłem, że to...
ogólnokrajowym naciskiem Zielonych, tak? Bo zieloni ogólnie są słabi na wschodzie kraju, więc to nie żadne zaskoczenie. Wybory w Niemczech nie wygrywa się ich na wschodzie, tak, tylko przede wszystkim na dużo bardziej ludnym zachodzie.
Tak, ale no właśnie o ten kontekst mi chodziło, że Laschet dostał tutaj wsparcie, bo CDU dostało wsparcie, a on jest przecież w tym momencie przewodniczącym, więc w tym kontekście mi bardziej chodziło o tym, że tak naprawdę wynik tych wyborów gra też na jego korzyść. Dobrze, a te wyniki, tak jak pan wspomniał, nie przekładają się jeden do jednego na wybory do Bundestagu, ale jednak wskazują pewne trendy. Co nam mówią te pozostałe też wyniki? No bo tu wiemy, CDU zdecydowany sukces, AfD poniżej oczekiwań. No a pozostałe wyniki?
Pozostałe wyniki, no tutaj jest taką ciekawostką, jest przeoczona przez wielu komentatorów partia FDP, tak, liberałowie. Którzy we wszystkich tych konstelacjach koalicyjnych, jakie się tworzy, mogą być częścią składową przyszłego rządu. Na razie dyskutuję, czy będzie to koalicja Zielonych z CDU, czy CDU z Zielonymi, w zależności od tego, która partia osiągnie lepszy wynik wyborczy. Natomiast no, warto pamiętać o tych liberałach, którzy przecież kiedyś także byli już w rządach koalicyjnych, dobrze się w tej roli sprawdzili. To jest ich pewien powrót. Tak? I na razie lokalny zobaczymy, czy będzie na poziomie ogólnokrajowym.
W najmłodszej grupie wyborców, tej do 30 lat, 19% zdobyło AfD, czyli jest liderem, alternatywa dla Niemiec. Ja powiem panu szczerze, że w 2015 roku, jak był ten kryzys imigracyjny, już wtedy tak się zastanawiałem nad tym, czy polityka otwartych drzwi nie doprowadzi do konfliktów z imigrantami, a w konsekwencji do wzrostu znaczenia partii takich właśnie o zabarwieniu antyimigranckim, a wręcz nacjonalistycznym. Czego względem Polski możemy się obawiać ze strony AfD? Albo czego, albo czy możemy mieć jakieś oczekiwania pozytywne też, jeżeli chodzi o AfD?
O właśnie, dobrze, bo o tym wspomina. Mm-hmm. AfD, największy konflikt, jaki ma Polska z tą partią, dotyczy polityki historycznej. Tak, pewnych z niedopuszczalnych z naszej perspektywy komentarzy dotyczących II wojny światowej, paktu Ribbentrop-Mołotow, i roli Polski w II wojnie światowej. Natomiast jeżeli chodzi o politykę na przykład ogólnoeuropejską, to AfD bardzo często podkreśla rolę suwerenności narodowej, co akurat jest, wydaje się, idzie w sukurs obecnemu polskiemu rządowi. Prawda? Są przypadki częste na plenum Parlamentu Europejskiego, że politycy AfD występują, którzy nie są w tej samej grupie, co Zjednoczona Prawica w Parlamencie Europejskim, wypowiadają się w dość pozytywnym tonie, jeśli chodzi o kwestie suwerenności narodowej, a nie stoją po stronie federalistów europejskich. Także ze wszystkimi partiami w Niemczech jest tak, że nigdy nie znajdziemy sojusznika idealnego, to są sojusznicy tematyczni na konkretny temat i większość partii, tak samo jak Zieloni, mogą być sojusznikiem w kwestii polityki wobec Rosji czy wobec rurociągu Nord Stream 2, którego są największymi krytykami w Niemczech. Tak samo AfD może być jakimś tam sojusznikiem, jeśli chodzi o taką wizję Europy ojczyzny.
Mm-hmm. No ale wspomniał pan właśnie o tej polityce historycznej. Teraz niedawno Aleksander Gauland, jeden z liderów AfD, mówi, przedłużające się negocjacje w sprawie konwencji wojskowej między... I to mówi o kontekście II wojny światowej, czyli to o tym, o czym pan wspomniał. Przedłużające się negocjacje w sprawie konwencji wojskowej między Związkiem Radzieckim, Wielką Brytanią i Francją wielokrotnie prowadziły do tego samego impasu. Jak zorganizować obronę bez Polski, która nie chciała tolerować wojsk sowieckich na swoim terytorium? I mówi też, że pakt Ribbentrop-Mołotow był decyzją realpolityczną. No powiem panu, że jak słucham takich wypowiedzi, to pewne obawy jednak są. Jeśli pakt Ribbentrop-Mołotow był decyzją realpolityczną, no to jeśli AfD miałoby dojść do władzy w Niemczech i miałoby podejmować decyzje realpolityczne, no to chyba możemy się czegoś obawiać, prawda?
Raczej do władzy nie dojdzie, biorąc pod uwagę sondaże i też kordon sanitarny wokół tej partii, w większości przypadków stworzony. Natomiast trzeba, jakby, może skąd się biorą takie pomysły? Kto by odkopywał takie tematy, dość obskurne w sumie i nie będące w mainstreamie dyskusji, dyskursu politycznego w Niemczech. Aha. Dlaczego to się dzieje? No tak jak mówiłem, AfD jest silny na wschodzie kraju. Tam jest inny elektorat, który pamięta czasy realnego socjalizmu, prawda? I też musi konkurować z Die Linke, z postkomunistyczną Die Linke w tych miejscach. Stąd pojawiają się właśnie takie czasami dziwne, z naszego punktu widzenia dziwne wypowiedzi. Tak? No jakby ta kwestia też polityki historycznej nie jest dla AfD najważniejsza. Najważniejsze dla nich wewnętrznie jest ten resentyment wschód-zachód w Niemczech, czy są Westis i Ostis, tak? Czy Niemcy zachodni, Niemcy wschodni. Jedni traktują drugich z pogardą i z wyższością i oni na tym grają przede wszystkim. A do tego czasami, bardzo rzadko, w sumie może rzadko, relatywnie rzadko, dorzucają też jakiś wątek polski, ale on nie jest dominujący w przekazie, żeby to też znać proporcje i mierzyć swoje obawy wobec tej partii.
No tak, ale on może być dominujący później. Tego nigdy nie wiemy. Natomiast panie doktorze, z kolei jeśli do władzy dojdą Zieloni, to tak jak pan wspomniał, te zakresy, w których możemy się dogadywać z poszczególnymi partiami, z poszczególnymi ugrupowaniami niemieckimi, są zakresami tematycznymi, z których w jednym przypadku akurat jest nam po drodze, a w innym nie, bo Zieloni co prawda są przeciwni Nord Stream 2, ale są też przeciwko polskiemu atomowi i będą działać z kolei na arenie unijnej, żeby atakować nasz rozwój energetyczny w tym atomowym zakresie, prawda?
Zgadza się. Z jakiegoś powodu niemieccy i austriaccy zieloni mają taki silny rys antyatomowy. To zupełnie przeczy naukowym potwierdzeniom i faktom, które jasno pokazują, że to jest najbardziej nieemisyjne źródło energii, jakie może być i bardzo długo funkcjonują przecież takie elektrownie, a w przeciwieństwie do OZE, które tracą swoją zdatność po kilku latach używania paneli czy wiatraków, jak to się po prostu zużywają mechanicznie,
tak.
Zwłaszcza jeżeli są nad morzem. No i tak jak mówiłem, nie ma w Niemczech dla Polski takiego idealnego partnera koalicji, partii. Zawsze to są tylko sojusze tematyczne, więc jeżeli dojdzie do sukcesu wyborczego Zielonych, a najprawdopodobniej do niego dojdzie, albo będą na pierwszym miejscu, zwyciężą wybory, albo będą w rządzie koalicyjnym, to trzeba po prostu grać na wielu fortepianach i tonować ten ich antyatomowy pogląd i lobbować w Unii Europejskiej za atomem jako sposobem osiągnięcia niskoemisyjnej gospodarki i jednocześnie wspierać wysiłki zielonych przeciwko Nord Stream 2. No tak trzeba taką prowadzić sprytną politykę zagraniczną w stosunku do zielonych. I w ogóle do wszystkich partii w Niemczech.
Panie doktorze, na koniec chciałem tak krótko, jako analityka pana zapytać, jaki wynik wyborów w Niemczech byłby dla nas najkorzystniejszy, pana zdaniem?
To trudno naprawdę wyrokować się o korzyściach. Każde...
Zwłaszcza w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy tutaj, prawda?
Tak, jak wspomniałem, każda partia niesie ze sobą pewne dodatnie i ujemne elementy z naszego punktu widzenia. Na przykład CDU no to jest najbardziej proatlantycka, proamerykańska partia na niemieckiej scenie politycznej. Więc wydaje się, że taki najbardziej przewidywany scenariusz, czyli czarno-zielona koalicja CDU Zielonych, będzie korzystna w wielu aspektach, bo osiągnie się taki efekt połączenia synergii pomiędzy tym proatlantyckim podejściem i jednocześnie antyrosyjskim. To byłby dla nas bardzo dobry scenariusz. Z drugiej strony to będzie rodzić inne wyzwania, tak jak w wspomnianym atomie, na przykład na które po prostu musimy się już teraz przygotować.
No, o tych przygotowaniach i o tym, jakie konsekwencje wynikną z wyborów w Niemczech dla Polski rozmawialiśmy dzisiaj w magazynie zachodnim z doktorem Piotrem Andrzejewskim z Instytutu Zachodniego. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni.
Energetyczny kryzys za kryzysem, najpierw zielone światło dla Nord Stream 2, później konflikt z Czechami o Turów, a teraz cofnięcie zgody na Baltic Pipe w Danii i pozew australijskiego Prayer Mining przeciwko Polsce. Naszym gościem jest dzisiaj redaktor Daniel Czyżewski z portalu Energetyka 24. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
No, nasze rozmowy będą już chyba stałym elementem magazynu zachodniego w związku z tymi tematami energetycznymi. Tak się zastanawiam, czy nie zrobisz z tego jakiegoś stałego punktu w magazynie.
Tak, no dzieje się bardzo dużo, w ogóle z każdej strony niemal idzie ostrzał. No rzeczywiście jest o czym rozmawiać.
No właśnie, ale bardzo dziękuję raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia do programu, bo właśnie dużo się w tej materii dzieje. No i chciałem właśnie zapytać o tę dziwną sprawę cofnięcia zgody na budowę Baltic Pipe w Danii, mimo przecież tego, że rok temu zgoda została udzielona przez Duńską Agencję Ochrony Środowiska. O co więc teraz Duńczykom chodzi, skoro podważają tak naprawdę swoje wcześniejsze decyzje?
Decyzja duńskiego organu to decyzja Komisji Odwoławczej do spraw środowiska i żywności, więc to jest swego rodzaju apelacja została złożona, powtórnie został wniosek o zbadanie tego wpływu na środowisko Baltic Pipe. No niestety tutaj mamy taką sytuację, że na całym świecie projekty naftowe i gazowe muszą mierzyć się z takimi sytuacjami, czy to ze strony aktywistów ekologicznych, środowiskowych, no czy też ze strony organów takich jak wspomniana duńska komisja.
Pan wybaczy, panie redaktorze, że wejdę w słowo, ale tak mi się coś wydaje, że jeżeli chodzi o Nord Stream 2, to raczej ten projekt nie musi zbytnio się mierzyć z tego typu kwestiami. Tam zdaje się część tych środowisk została uciszona.
Tak, rzeczywiście ostatecznie żadna taka grupa, czy też żaden organ administracyjny w krajach, przez których wody Nord Stream 2 przebiega, nie zablokowały gazociągu, ale należy wspomnieć, że zarówno w Niemczech były pozwy organizacji ekologicznych, były odwołania, były starania, no nie przyniosły one skutku, ale również przez jakiś czas Dania blokowała Nord Stream, więc tutaj trudno się doszukiwać jakiejś stronniczości.
Są konsekwentni, tak? Są konsekwentni w tym, co robią, to te kontwierdzi, tak?
Tak, oczywiście nie wiemy, jakie rzeczy się działy za kulisami. No, tak właśnie one działają, są one dyskretne. Oczywiście na pewno faktem jest, że wstrzymanie budowy Baltic Pipe'u jest bardzo na rękę Rosjanom. Bardzo, myślę, Moskwa się cieszy, Kreml się cieszy na pewno z tej decyzji, no bo wiadomo, że ten gaz z Baltic Pipe ma zastąpić gaz rosyjski, mamy zakończyć kontrakt z Gazpromem, właśnie zastępując gaz ze wschodu niebieskim paliwem z szelfu norweskiego, który będzie płynął przez Danię do Polski. Jeszcze warto dodać, że to też nie jest tak, że to Dania jako państwo, czy jako rząd tutaj chcą walczyć z Baltic Pipe'em, ponieważ Dania jest partnerem naszym w budowie Baltic Pipe. Duński operator przesyłowy, systemu przesyłowego Energinet współuczestniczy w tym, buduje ten odcinek duński, też będzie czerpał z niego korzyści, będzie czerpał zyski. I też władze tej spółki były zaskoczone decyzją komisji odwoławczej, więc na pewno warto poświęcić, rzucić dużo sił dyplomatycznych, ustanowić, no, rozmawiać z Duńczykami, żeby spełnić oczekiwania tej komisji, bo na pewno da się dojść do jakiegoś porozumienia, do jakiegoś kompromisu w tym zakresie.
Komisja Europejska jest gotowa pomóc stronom w znalezieniu rozwiązania tej kwestii z pełnym poszanowaniem odpowiednich przepisów dotyczących ochrony środowiska. Tak mówi polskiej agencji prasowej Tim McPhee, czyli rzecznik Komisji Europejskiej. No, czyli komisja tym razem po naszej stronie. W końcu Unia Europejska zainwestowała w Baltic Pipe 215 milionów euro. Czy ta ingerencja, czy to stanowisko Komisji Europejskiej pomoże w tym sporze?
Myślę, że tak. No, Komisja Europejska, jak wiemy, no, jest bardzo istotnym organem ogólnounijnym. No i jak pan wspomniał, środki unijne też zostały przeznaczone na Baltic Pipe. Baltic Pipe jest ważnym projektem też unijnym, jako taki został zakwalifikowany. No więc mówię, więc trudno się doszukiwać jakiejś złej woli ze strony Danii czy ze strony Unii. Po prostu pewne procedury muszą zostać spełnione i powinniśmy pracować bardzo intensywnie nad tym, żeby do tego doszło, ponieważ jeśli chodzi o Baltic Pipe, mamy trochę... No, może nóż na gardle to jest zbyt drastyczne określenie, ale musimy się spieszyć. Musimy do końca 2022 roku ten projekt zakończyć, żeby
ten kontrakt ze wschodu, prawda? No, tak, wspomniał dokładnie. Pan właśnie o tym, że Rosjanie, no, kolokwialnie mówiąc, otwierają szampana, widząc, co się dzieje w sprawie Baltic Pipe. Jakie byłyby konsekwencje dla Polski, gdyby gazociąg nie powstał jednak? No, albo gdyby powstał z tak dużym opóźnieniem, że musielibyśmy negocjować z Rosjanami.
No właśnie, Baltic Pipe musi zostać zbudowany szybko i on zostanie zbudowany. No, w grę wchodzi pewnie opóźnienie, które może nas sporo kosztować, ponieważ wtedy no, Rosjanie oczywiście nie są zadowoleni z zakończenia kontraktu jamalskiego, który no, przecież ponad dwie dekady obowiązywał właściwie tak naprawdę dłużej, no ale ten ostatni to są dwie dekady. No i Rosja czerpała z tego korzyści, tak, sprzedawała nam ten gaz, więc chciałaby to robić dalej. Jeżeli ten Baltic Pipe nie zostałby ukończony w terminie zakończenia kontraktu jamalskiego, to byśmy byli po prostu zmuszeni, byśmy byli pod ścianą, byśmy musieli kupić jeszcze przez jakiś czas dokupywać gaz z Rosji, no, a Rosjanie, wiedząc, że ktoś jest pod ścianą, no z pewnością by to wykorzystali, jeśli chodzi o negocjacje, jeśli chodzi o cenę i kształt jakiegoś no, krótszego już na pewno kontraktu niż ten poprzedni.
Jednocześnie toczy się nasz spór z Czechami o Turów. No tutaj Komisja Europejska dołącza do pozwu z kolei czeskiego jako strona przeciwko Polsce. Australijski Prayer Mining z kolei chce nas skarżyć o 4 miliardy złotych za zablokowanie im dwóch kopalni. Mowa tutaj o kopalniach Jan Karski i Dębieńsko. O co chodzi w tym sporze z Australijczykami?
To jest zupełnie nieoczekiwana sytuacja. No, Turów to akurat proces, który trwa już od jakiegoś czasu, już od kilku lat.
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o tę energetykę, to powiem panu szczerze, że tu jest bardzo dużo nieoczekiwanych sytuacji ostatnio.
Tak, tak, ale jeśli chodzi o Turów, to można było przewidzieć, bo Czesi grozili pozwem już co najmniej od roku. Tak, okay. Chociaż oczywiście było to też nieoczekiwane, ale pozew z Australii, z drugiego końca świata, to jest już zupełnie inny level niespodzianek. No, krótko mówiąc, Australia nie jest w Europie, nie jest w Unii Europejskiej, więc nie musi na przykład zgadzać się czy przyjmować bezkrytycznie Europejskiego Zielonego Ładu i tego procesu, który no, u nas już trochę jest oczywisty, odchodzenia od węgla, zamykania kopalni. Australijska firma, tak, Prayer Mining, zainwestowała w Polsce i będzie chciała odszkodowanie dosyć duże, 4,2 miliarda złotych. to trudno powiedzieć, jaki będzie tego wynik. No musimy na pewno walczyć twardo o swoje interesy, jak na każdym odcinku tych wszystkich energetycznych sporów, które w ostatnim czasie wynikły.
No tak, tylko że mam wrażenie, tak zresztą sam pan wspomniał na samym początku, że ten ostrzał w tym momencie w kierunku Polski tak naprawdę odbywa się z różnych kierunków, z różnych stron. No i no właśnie, czy te wszystkie konflikty, które się teraz ujawniają, nie mają ze sobą związku? To znaczy, oczywiście poza tym związkiem energetycznym, bo chodzi mi tak naprawdę o to, że mam wrażenie, że ten ostrzał dostajemy z każdej strony, mimo deklaracji współpracy. No a tak dla porównania, każdy krytykuje chociażby Putina, wielu krytykuje Nord Stream 2, no ale to też jest tylko w sferze deklaracji, bo z kolei w sferze realnych działań rosyjski gazociąg jest realizowany. Czy te konflikty to tylko element energetyki, czy też działania już konkretnych lobby i może nawet służb? Jak pan uważa?
Energetyka zawsze będzie współistniała z polityką, zawsze będzie związana z polityką. To po prostu specyfika tej branży i tego, że tutaj bardzo duże podmioty są zaangażowane, bardzo duże pieniądze, całe państwa kreują tą politykę energetyczną. I faktycznie, no chociażby widzimy to po ostatnich słowach Putina, który powiedział, że jeżeli Ukraina będzie chciała tranzytować, przesyłać gaz rosyjski przez swoje terytorium i pobierać oczywiście za to pieniądze, to będzie musiało okazać dobrą wolę. Tak, więc już nawet przez Nord Stream
nie poszło. Jeszcze nie jest zakończone, a już się zaczyna. Tak.
Nawet nie poszedł centymetr sześcienny gazu, a Putin już deklaruje to, czego się wszyscy obawialiśmy, przed czym wszyscy ostrzegali, bili na alarm od lat, państwa, instytucje, konkretne osoby, że będzie Nord Stream wykorzystywany jako broń polityczna, jako forma nacisku, bo ja powtórzę jeszcze raz, Nord Stream 2 nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Budowa gazociągu podmorskiego jest około dwukrotnie droższa od budowy gazociągu lądowego, a taki gazociąg lądowy oczywiście Rosja mogłaby dobudować choćby przez Polskę, choćby przez Ukrainę i wtedy to by miało uzasadnienie ekonomiczne. Nord Stream 2 nie ma żadnego sensu ekonomicznego, ma tylko sens polityczny stosowania nacisku na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, aby uzyskać jakieś korzyści polityczne.
A o tych instrumentach nacisku i o energetyce rozmawialiśmy dzisiaj z naszym gościem, redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka24. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję słuchaczom.
Magazyn Zachodni.
O niemieckich przeprosinach i pieniądzach dla Namibii już teraz redaktor Aleksandra Rybińska.
Gdy minionego lata protesty Black Lives Matter rozlały się po USA i zachodniej Europie, obalając po drodze pomniki ery kolonialnej, wiele europejskich rządów skoczyło na tak modny przecież pociąg antyrasizmu i antykolonializmu. Zmieniano nazwy ulic, szkół oraz uniwersytetów noszące imiona białych, martwych mężczyzn. Dawne potęgi kolonialne zaczęły też prosić o przebaczenie. Prezydent Francji Emmanuel Macron kajał się podczas wizyty miesiąc temu w stolicy Rwandy, Kigali, mówiąc o cierpieniu, które Francja zadała narodowi rwandyjskiemu podczas ludobójstwa 1994 roku, któremu się niemal bezczynnie przyglądała. Zaledwie dzień później niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas przyznał, że Niemcy wyrządziły niezmierzone cierpienie ludom Herero i Nama, które zbuntowały się ponad 100 lat temu przeciwko niemieckim rządom kolonialnym w ówczesnej Afryce Południowo-Zachodniej, a obecnie Namibii. Było to ludobójstwo, rzekł Maas, i Berlin jest gotów przekazać Namibii 1,1 miliardów euro pomocy rozwojowej rozłożonych na 30 lat w geście pojednania. Wcześniej za swoje zbrodnie kolonialne przepraszały już Belgia i Holandia. Jak miło, można by rzec, aż łza się wokół zakręciła od tych wzruszających wyznań win i próśb o przebaczenie, gdyby nie fakt, że za przeprosinami nie idzie zadośćuczynienie, w każdym razie takie, jakiego oczekują skrzywdzeni. W umowie pojednawczej między rządami Namibii i Republiki Federalnej Niemiec nie ma mowy o reparacjach czy odszkodowaniach. Proponowany przez Berlin 1,1 miliardów euro ma zostać przeznaczony na inwestycje w rozwój infrastruktury, szkolnictwa, dostępu do wody i reformy rolnej w Namibii. Strumień pieniędzy ma wprawdzie głównie popłynąć do regionów zamieszkiwanych przez plemiona Herero i Nama, które należą do najuboższych w kraju. Ale o tym, jak te pieniądze zostaną wydane, zadecydują Berlin oraz namibijski rząd, w którym oba plemiona mają tylko niewielką reprezentację. Jest to, krótko mówiąc, dobrowolny gest ze strony Niemiec. Wymordowaliśmy dziesiątki tysięcy waszych obywateli, ale jesteście zbyt słabi, politycznie i gospodarczo, by wymusić na nas cokolwiek, więc rzucimy wam jakiś ochłap i po sprawie, byle nie stworzyć prawnego precedensu, na który mogłyby powołać się inne kraje, jak Polska czy Grecja, które także oczekują od Berlina reparacji. Nic dziwnego więc, że kilka dni po deklaracji Massa przywódcy Hererojnama odrzucili deal zawarty między Berlinem a Windhoekiem. Jak twierdzą, jest on dla nich obraźliwy. Według nich Niemcy do 1908 roku wymordowały około 65 z 80 tysięcy członków plemienia Herero i co najmniej połowę z 20 tysięcy Nama. Tysiące zmarło z głodu i wycieńczenia w obozach, gdzie kobiety zmuszano do gotowania głów odciętych od zwłok członków własnego ludu, czasem ich własnych krewnych, i ze skrobywania z nich mięsa kawałkami szkła, aby czaszki mogły zostać wysłane do muzeów, uniwersytetów i kolekcji antropologicznych w Niemczech, gdzie przebywają zresztą do dziś. Dobrowolna pomoc rozwojowa zaś zbytnio przypomina politykę kolonialną, za którą minister Mastek entuzjastycznie przepraszał. Miliard euro na przestrzeni 30 lat, przekonują, to za mało, by wyrównać rachunek krzywd. W Namibii potomkowie zamordowanych zostali w dużej mierze wysiedleni, a ich kultura i obyczaje zostały wykorzenione. Wielu mieszka dziś w Botswanie i w RPA, z dala od terenu swoich przodków. Kilka stowarzyszeń grupy etnicznej Herero walczy o wstrzymanie umowy, która trafiła niedawno pod obrady parlamentu w Windhoek. Domagają się one od Niemiec aż 8 bilionów dolarów namibijskich, czyli prawie 477 miliardów euro reparacji. Według nich namibijski rząd nie powinien podpisywać wynegocjowanego porozumienia. Jak twierdzą, nie zostali włączeni do negocjacji dealu, nie są więc gotowi się pod nim podpisać. Pierwsza debata nad umową w parlamencie przebiegła w nadzwyczaj burzliwej atmosferze, ponieważ szereg polityków opozycji reprezentujących plemiona pozbawione ziemi, takie właśnie jak Nama i Herero, poszło w ich ślad i także odrzuciło deal z Berlinem, zarzucając rządowi praktykowanie apartheidu. Ten wprawdzie także nie jest do końca zadowolony z zawartej z Niemcami umowy, ale liczy na to, że będzie to pierwszy krok, a sumę pomocy rozwojowej będzie można z czasem zwiększyć. Na to w każdym razie ma nadzieję wiceprezydent Namibii Nangolo Mbumba. Ponadto, jak zwracają uwagę władze Windhoek, ten miliard euro to i tak o wiele więcej niż Niemcy proponowali na początku rozpoczętych w 2015 roku negocjacji. Wtedy chcieli dać zaledwie 10 milionów euro. Biorąc pod uwagę fakt, że Herero i Nama rozpoczęli swoją walkę o odszkodowanie od Niemiec już w latach 90., ci opierali się przed wypłatą choćby grosza wyjątkowo długo. Łatwiej w końcu strącić pomnik Bismarcka czy cesarza Wilhelma z piedestału, niż otworzyć portfel. A lista niemieckich zbrodni jest długa. Są nawet historycy, którzy twierdzą, że ludobójstwo Namibii było pierwszym aryjskim zajęciem Lebensraum, którego skutkiem było ostateczne rozwiązanie problemu Namibii. Według nich istnieje ciągłość między Kaiserem a Hitlerem, wyrażona w pruskim militaryzmie, a nazizm wywodził się z dawno zapomnianych kolonialnych korzeni zła. Polski rząd w każdym razie powinien wyciągnąć wnioski ze względnego sukcesu Namibii. Jak się okazuje, upór popłaca, a mamy w naszej walce o reparację potencjalnych sojuszników nie tylko w Windhoek, ale także w Atenach.
No tylko, że za Polską nie wstawią się aktywiści Black Lives Matter, którzy krzywdy historyczne widzą jedynie przez pryzmat koloru skóry. Jak na razie historyczne prześladowania Polaków są poza optyką globalnej mody i poprawności politycznej, więc brak szerokiego nacisku oznacza brak realnych działań reparacyjnych ze strony Niemiec względem Polski. To był Magazyn Zachodni, program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Proszę jednak zostać z nami, za chwilę serwis informacyjny, a później muzyczne Pół na Pół Jerzego Piasnego. Ja już się z Państwem żegnam, do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.